Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się i zapraszamy w piątek, 11 dzień października. Patryk Srokowski audycję zrealizuje, Sławomir Orlik odbierze telefon od słuchaczy, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefon do Sławka 510-37-36, czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Warto to powiedzieć jeszcze raz. Mieszkańcy ulicy Szymanowskiego w Szczecinie wygrali z deweloperem. Decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie budowa została wstrzymana. Budowa budynku tam, który miał powstać tuż przed oknami, w budynku, który od wielu, wielu lat, jak i innych, tam się znajduje. Jak argumentowała sędzia, inwestycja nie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i dzisiejszy wyrok podważa wszystkie podjęte do tej pory decyzje. A decyzje i tłumaczenia władz miasta były takie, to przypomnę chociażby wypowiedź pana wiceprezydenta Łukasza Kadłubowskiego z czerwca podczas Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa, że urząd nie może odmówić wydania pozwolenia na budowę, jeśli wszystkie dokumenty przedstawione przez inwestora są poprawne. No tak, ale okazuje się, że zamiar nie był w tym miejscu poprawny. Więcej na ten temat, czy to prawomocne orzeczenie, co dalej, już za kilka czy kilkanaście minut w naszej audycji, ale to nie jedyna kwestia, którą poruszymy w dzisiejszym czasie reakcji. Będzie także o podsumowaniu akcji Dorzuć Misia. Dzięki tej akcji na konto Adasia Orlika walczącego z ciężką chorobą trafi ponad 120 tysięcy złotych. To ten temat około godziny 12.10, czyli już za chwilę. Potem będzie o stop pato w deweloperce właśnie, to około godziny 12.20. Będzie także o dewastacjach w fabryce wody, czy sprzedawanie alkoholu właśnie w tym obiekcie to dobry pomysł. Jest interpelacja radnego właśnie w sprawie sprzedaży alkoholu w fabryce wody, bo dewastacji niestety na tym obiekcie nie brakuje. O 12.40, o nie, 11.40, kiedyś rzeczywiście czas reakcji zaczynał się o godzinie 11.20, nie wiem, czy słuchacze pamiętają, ale o 12.40 będziemy rozmawiali o dziennikach elektronicznych. Powstała petycja, żeby dzienniki elektroniczne były na serwerach obsługiwane Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo teraz to są serwery prywatne i właśnie właściciele różnych aplikacji, czy to Vulkan, czy Librus, wprowadzają płatności dla rodziców za używanie różnych funkcjonalności. Jest protest rodziców wobec takich działań. Jak sobie radzi na przykład dyrektor jednego ze szczecińskich liceów, jak radzą sobie rodzice albo nie radzą z tymi aplikacjami, z tymi dziennikami elektronicznymi. O tym rozmowa o 12.40. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a jako że chłodniej niż było, 13 stopni, no to chcemy, żeby kaloryfery były ciepłe. Myśleliśmy, że wszędzie już załatwiliśmy, tak się kolokwialnie wyrażę, ciepło mieszkańcom, ale okazuje się, że nie.
Dzień dobry, Ariel, stały słuchacz. Dzwonię w imieniu grupy mieszkańców kamienicy Wilków Morskich 9 księcia Witolda. Należymy do spółdzielni mieszkaniowej Zachęta. 3 października miało być włączone ciepło systemowe. Tydzień czasu minął, dotąd mamy zimno w mieszkaniach, ciepło nie zostało włączone. A sytuacja się przedstawia w ten sposób, że dzisiaj dzwoniłem, bo byłem przedwczoraj osobiście w biurze obsługi klienta. Zapewniono mnie, że to pan technik czy mistrz, jak zwał, podjedzie przypilnować, sprawdzić, czy tam te ciepło systemowe zostało włączone. Rzekomo miało być już włączone, no ale jak widać w mieszkaniach mieliśmy zimno, więc jednak nie. No i dzisiaj dostałem informację, bo dzwoniłem, bo dalej nie mam ogrzewania, że panie z biura obsługi klienta nie mają kontaktu z tym panem. Nie wiemy, co dalej z tym fantem zrobić. Poprosilibyśmy o jakąś interwencję. Dziękuję serdecznie.
Interwencja już w toku i mam nadzieję, że ciepło jest albo będzie wkrótce. Proszę jakby co zadzwonić do nas, jaka jest obecnie sytuacja. Czujny 510, 37 i 32. A teraz o tych nowoczesnych sygnalizatorach świetlnych, które reagują na to, gdy samochód podjeżdża na skrzyżowanie i pod te światła. Reagują, ale czasem nie reagują.
Dzień dobry. Ja zauważyłem na tej pętli indukcyjnej od południowej, jak pan mówi, właśnie są problemy. Jak się skręca w lewo, jak stanie jeden samochód. Nie wiem, czy on krzywo stanie, ale tam, jak pan zauważy, to jest przed światłami jest jedna pętla i później dalej jest druga pętla. I przeważnie jak stoi ten jeden samochód z przodu i za nim nic nie stoi, na drugiej pętli, to można czekać i czekać i czekać i strzytury zatrzymują się też, a nie puszcza nic. To powinno być wymuszone, nie powinna być ta pętla. Tylko jak już zatrzymują się samochody z tej i z tej, to powinno być puszczone w lewo jakoś z automatu, a nie, że czasami w prawo szybciej pojechać, objechać rondo i wyjechać, niż stamtąd właśnie wyjechać. I to tak cały czas jest. Kiedyś panowie byli, jak ostatnio było zgłaszane, niby się tam przyglądali, ale faktycznie to nic nie pomogło za dużo. Dziękuję, pozdrawiam.
Z Bałuki kiedyś skręcałem w jedną z ulic poprzecznych i tak czekałem na tych światłach. Chyba też źle stanąłem, bo 3 cykle świateł poszły dla innych kierunków ruchu, a ja tak stałem i stałem bez końca. Kiedyś dzwonił do nas rowerzysta, też stanął na takim pasie i można by powiedzieć, jaś nie doczekał. To jest czas reakcji, 12:11, za chwilę pierwszy gość, ale jeszcze przeniesiemy się do Polic.
Dzień dobry, stały słuchacz Radia Szczecin. Dzwonię z Polic. Jest rano. Nie wiem, co się dzieje z tymi nowymi zakładami. Poliolifis, Police, 4 km od zakładów. W centrum nowej części Polic, ulica Bursztynowa. No po prostu słychać te zakłady, to jest hałas. Nie wiem, czy to jest stały hałas, który będzie się wydobywał z tych zakładów, czy to jest związane z jakimiś próbami technologicznymi. Próbowałem dzwonić do biura prasowego kogoś z zakładów, ale telefony nie działają. Miłego dnia, do usłyszenia.
Miłego dnia. Ta próba dodzwonienia się przed nami. Proszę nas informować, jak będzie sytuacja się przedstawiała w weekend. Pocieszające jest to, że to nie były nocne hałasy. A teraz wracamy do emocji sprzed tygodnia bez mała, konkretnie z niedzieli 6 października. Przypominamy, wtedy była akcja na Stadionie Pogoni Dorzuć Misie. Akcja, z której dochód... Każdy miś to złotówka, każdy pluszak to złotówka, rzucony na murawę, został przekazany i zostanie przekazany na rzecz syna naszego kolegi Sławka Orlika, Adasia Orlika, który choruje na nieuleczalną chorobę, dystrofię mięśniową Duchenna. Ale szansą dla młodego, już starego, 3 lata chłopliczy, jest leczenie w Stanach Zjednoczonych, terapia genowa, zbieramy, potrzeba 15 milionów złotych. Przeżyjmy jeszcze raz te emocje z 6 października, kiedy było to rzucanie w przerwie meczu z Piastem Gliwice.
3, 2, 1, leci!
Było wspaniale. Widzieć tyle maskotek w powietrzu naraz podczas meczu, naprawdę to jest wydarzenie. A dla nas szczególne, ponieważ to było pod hasłem pomocy dla naszego synka. Także bardzo dziękujemy wszystkim.
My także dziękujemy wszystkim kibicom, organizatorom, STS-owi, ale także Pogoni Szczecin. Przy naszym telefonie rzecznik Pogoni Krzysztof Ufland. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
112 tysięcy maskotek, czyli jest, no, ogromne pieniądze są, bo 10 tysięcy STS i 112 tysięcy złotych z maskotek. Sukces.
Tak, dokładnie. Ponad 120 tysięcy złotych przekaże Fundacja STS na leczenie małego Adasia Orlika. Fantastyczna sprawa. Myślę, że kolejny dowód na to, jak pięknie potrafi zjednoczyć się środowisko kibiców Pogoni, ale także po prostu środowisko szczecinian czy ludzi z regionu, bo wiemy o tym, że w akcji brali udział także ludzie, którzy na co dzień nie kibicują, nie przychodzą na mecze, a może zaczną także dzięki tej akcji. Natomiast przechodząc do klu, wiem o tym, że tutaj najważniejsze było nie to, ile dokładnie co do jednej tych maskotek będzie wyrzuconych, bo choć ten rekord nie padł, ten rekord dalej dzierży Widzew Łódź, któremu gratulujemy, bo też wiemy, już widzimy, jaka to musiała być wielka skala, ale też jesteśmy blisko i dzięki temu ponad 120 tysięcy złotych, co było w tej akcji najważniejsze, można przekazać na leczenie małego Adasia.
Patrzę na konto, się pomaga ukośnik Adam Orlik, tam 2 427 000 złotych. Jeżeli doliczymy te 120 tysięcy, no to będzie już ponad 2,5 miliona złotych i bardzo dobrze. Liczenie trwało kilka dni. Ile osób liczyło te wszystkie maskotki?
Trudno mi dokładnie powiedzieć, bo można powiedzieć, że to liczenie odbywało się w systemie zmianowym, natomiast na pewno przynajmniej kilkunastu pracowników klubu było w ten proces zaangażowanych. My tak naprawdę mieliśmy przestrzeń kilkuset metrową, taką przestrzeń magazynową po meczu, całą zarzuconą tymi maskotkami i w cudzysłowie worek po worku te maskotki były liczone. No karkołomne można powiedzieć zadanie, bo trwało to dokładnie 5 dni, ale już wszystko wiemy. I ta liczba jest naprawdę imponująca.
Maskotki trafią do banku żywności, który zajmie się ich dystrybucją do potrzebujących z regionu, czyli panie Krzysztofie, nic się nie zmarnuje.
Dokładnie tak. Z jednej strony piękna akcja, wsparcie leczenia Adasia, a z drugiej strony maskotki, które dostaną nowe swoje życie. My wielokrotnie mieliśmy poruszone serca, kiedy słyszeliśmy nawet najmłodszych dzieci, które oddawały swoje pluszaki, pluszaki, które kochają i mówiły o tym, że trzeba się z nimi rozstać, bo cel jest szczytny i dzisiaj te pluszaki trafią do innych, dzieci będą dalej je bawić, cieszyć. No sami wygrani w tej sytuacji.
Sami wygrani, a kto chce zobaczyć, jak to pięknie wyglądało, te lecące maskotki. Ja tu widzę jakiegoś tygrysa fajnego pomarańczowego na przykład. Tu widzę jakiegoś misia. Można wejść na stronę Radia Szczecin, strona główna. Wspaniałe zdjęcie, jak ta akcja wyglądała. Dziękujemy i do następnego usłyszenia. Pan Krzysztof Ufland, rzecznik Pogoni Szczecin.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. A teraz będziemy jeszcze chwilę rozmawiać na temat Adasia Orlika, bo taki telefon mamy.
Dzień dobry, drodzy nasi dziennikarze, panowie Wilczyński i Kukliński. Dzięki wam i całej redakcji mamy co dzień najświeższe wiadomości o naszym kochanym Szczecinie, o Polsce, o świecie. Szczególnie od godziny 12 do 13 rozmowy ze słuchaczami i waszej pomocy ludziom naszego regionu. Bądźcie zdrowi i tak trzymajcie oby jak najdłużej. Może więcej nagłaśniajcie sprawę o Adasiu Orliku, aby zdążyć w czasie na uratowanie młodziutkiego życia Adasia, bo to będą nasi następcy. Ślijmy z serca ile kto może, bo Stwórca nakazał się dzielić w potrzebie, którzy tego potrzebują. Bo więcej radości jest z dawania niż otrzymywania, bo skąd? Bo dobro dobrem wraca, bo skąd kochający rodzice swoje pociechy mają wziąć te ogromne sumy miliony? Otwierajmy więc serca i portfele, póki je mamy. Bo wszystkie dzieci nasze są. Pozdrawiam. Była przedszkolanka Kazimiera. Dziękuję.
Pani Kazimiero, pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za dobre słowo. Dowartościowujemy także realizatorów, którzy tutaj muszą się zmagać z naszymi różnymi życzeniami wyrażanymi poprzez podwójną szybę, która nas dzieli, ale wiele nas łączy. Łączy nas wszystkich kwestia zdrowia Adasia Orlika, więc dziękujemy za wszystkie dary. Na przykład dzisiaj ktoś anonimowy wpłacił na się pomaga Adam Orlik 5000 zł, ale liczy się każdy grosz.
Dzień dobry, stały słuchacz Jarosław ze Szwed w Niemczech. Czy jak ja posiadam konto dewizowe i chciałbym zrobić przelew na to konto, czy one przyjmie pieniążki w euro, czy to jest konto dewizowe? Dziękuję, pozdrawiam.
Ekspertem od wpłat na konto się pomaga Adam Orlik, jest Sławek Orlik. Powiedział mi, że przyjmie. Jak najbardziej jest tam automatyczne przewalutowanie. Pytanie po jakim kursie, ale nie wiem, czy to jest teraz pytanie najważniejsze. To jest czas reakcji, 12:18 i przy naszym telefonie gość pan Andrzej Radziwinowicz, radny Koalicji Obywatelskiej Partia Zieloni. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam radiosłuchacze.
Mieliśmy rozmawiać o pana najnowszej interpelacji, ale nie, musimy zacząć od innego tematu i wie pan od jakiego tematu. Mieszkańcy Szymanowskiego dziś triumfują. Pan był na posiedzeniu, na orzeczeniu wyroku Sądu Administracyjnego w Szczecinie w sprawie budowy na ulicy Szymanowskiego, no w pobliżu Herbowej, nowego budynku. Proszę powiedzieć, co zdecydował sąd?
Panie redaktorze, przede wszystkim muszę powiedzieć, że to jest wielki dzień dla tych mieszkańców i powiem, że to jest święto obywateli, bo pokazuje, że walczenie o swoje interesy, jeśli chodzi o mieszkańców, przynosi pozytywne efekty. Sąd, trzeba powiedzieć, uchylił pozwolenie na budowę, i to, które było zaskarżone i u wojewody, i w urzędzie miasta. I trzeba też zaznaczyć, że nie pozostawił suchej nitki zarazem na inwestorze, czyli na deweloperze, ale też na organach administracji, które odsuwały to zaskarżenie i wydawały pozytywne decyzje dla inwestora.
A przypomnijmy, że podczas Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta Szczecin wiceprezydent Łukasz Kadłubowski mówił tak: urząd nie może odmówić wydania pozwolenia na budowę, jeśli wszystkie dokumenty przedstawione przez inwestora są poprawne. Może i dokumenty były poprawne, ale przecież dokumenty odnoszą się do pewnej rzeczywistości, to znaczy do tego, co już się w danym miejscu znajduje, czy to jest budowa zabudowa historyczna, czy nie, odległości i tak dalej i tym podobne, prawda?
Tak, panie redaktorze, przede wszystkim urząd ma nadal swoją interpretację, on stoi na swoim stanowisku, natomiast to jest wyrok sądu. I wyrok sądu był, pani sędzia powiedziała wprost, mieszkańcy są stroną słabszą. Nawet jeśli organ administracji publicznej nie zgadza się z ich interpretacją i z argumentami, ale z argumentami inwestora, powinien bardzo, bardzo wnikliwie to przeanalizować i dać podstawy prawne do swojej decyzji o odrzuceniu zaskarżenia. Tu według sądu nie było tego, więc ten wyrok jest pozytywny po myśli mieszkańców. Ja widziałem, panie redaktorze, dzisiaj łzy w oczach mieszkańców, ale czemu się dziwić, jeśli mieszkanka mieszka na parterze, miała mieć ścianę z oknami 8 metrów od swojego balkonu, tak? Więc tutaj jest wielki sukces, trzymam kciuki za mieszkańców od samego początku jestem z nimi i naprawdę również jestem przeszczęśliwy, że tak się to skończyło. Oczywiście istnieje możliwość odwołania się inwestora.
Naczelnego sądu administracyjnego, tak?
Tak, ale te argumenty w mojej ocenie, chociaż nie jestem prawnikiem, były tak twarde, że no nie wiem, co miałoby być, że tak powiem, cofnięte w wyroku tego sądu pierwszej instancji, ale poczekajmy, inwestor ma od otrzymania wyroku 30 dni na kasację, natomiast jak widzimy, na razie chyba roboty stanęły na Szymanowskiego, bo chyba inwestor przestał wierzyć, że prawo stoi po jego stronie.
A zabrał się za te roboty ostro w wakacje, aż furczało, zniknęła ta piękna zieleń, która tam była, drobne krzewy, ale bardzo okazałe i ładne, i zniknęła ta przestrzeń, rzeczywiście była ciasnota. Pan rozmawiał z mieszkańcami tuż po tym orzeczeniu, po tym wyroku. Jakie były ich reakcje?
Rektorze, uśmiechy, łzy i po prostu uściski. Oni jeszcze chyba nie do końca w to wierzą, bo tak naprawdę te ostatnie dni dla nich to był horror, to był koszmar. Widział pan, co się dzieje na tej budowie i jak blisko ta budowa jest od tego miejsca. I każdy zdroworozsądkowy mieszkaniec, nawet nie mieszkaniec, który podejdzie tam, zapyta, jak to jest możliwe, że ktoś tam chce budować. Panie redaktorze, ja tam często jestem. Ja widzę mieszkańców, którzy to po prostu oglądają. To jest jak taki pomnik ludzkiej chciwości. Ludzie naprawdę tam chyba przychodzą zobaczyć tą słynną budowę na Szymanowskiego. Ale mówię wam, śpieszcie się, bo te patobudowy mogą tak szybko odchodzić.
No to oby tak było. Zobaczymy, czy inwestor się odwoła do wyższej instancji. To było ustne uzasadnienie wyroku, prawda? W ciągu kilku dni powinniśmy pisemne dostać ze strony sądu.
Tak, myślę, że tak.
No to cieszymy się bardzo i czekamy na komentarze słuchaczy w tej sprawie. 510-37-36 to nasz telefon do studia. I teraz druga sprawa. Pan skierował, to jest świeża interpelacja, chyba dzisiaj nawet, prawda? Interpelację do władz Szczecina, a bardziej do zarządzających fabryką wody.
Nie, do prezydenta Szczecina, który nadzoruje fabrykę wody i spółkę.
Przypomnijmy, my pisaliśmy na naszej stronie o obsikanych ścianach, dziurach w ścianach, o odpływach, w których jest mnóstwo śmieci, na przykład opakowań po prezerwatywach. To odwiedzający, którzy zapominają o podstawowych zasadach kultury osobistej, szczególnie tych, którzy wykorzystują swoje odchody do pomalowania ścian. Dochodzi nawet do tego rodzaju zachowań. A na terenie fabryki wody, w pewnej strefie, gdzie tam dzieci nie mogą wchodzić, jest sprzedawany alkohol. Czy tak powinno być, że alkohol jest w tym miejscu?
Panie dyrektorze, skala i forma tych aktów wandalizmu jest odrażająca. I powiem szczerze, że w mojej ocenie, jak zobaczyłem toaletę, jak wygląda, to ja nie stronię od wyjścia gdzieś do pubu, restauracji. Ja wiem, jak wyglądają toalety męskie na dyskotekach. To mi przypominało toaletę może nawet nie na dyskotece zespadę, tylko w obskurnej knajpie, tak naprawdę obsikaną. I powiem panu szczerze, że ja mam wątpliwości. Ludzie, którzy teraz będą bronili tego alkoholu, będą mówili, ale to przecież nie jest po alkoholu, bo to jest w innej strefie, ale ci ludzie po alkoholu mogą przejść do normalnych stref. I to, co się tam dzieje, wygląda, jakby to się działo, było inicjowane przez ludzi pod wpływem alkoholu, bo nikt normalny na trzeźwo chyba nie zrobiłby takich rzeczy. I w mojej ocenie trzeba zakazać sprzedaży tego alkoholu, bo jeśli ja idę z rodziną do aquaparku, to ja idę do miejskiego, gminnego obiektu rekreacyjno-sportowego, a nie do pubu. Ja nie zabieram swoich nieletnich dzieci do pubu, ja chcę mieć możliwość w komfortowych warunkach przebywania z tymi dziećmi i jestem w stanie się założyć z panem, z mieszkańcami, którzy to kwestionują, że jeśli na próbę wstrzymamy sprzedaż alkoholu w fabryce wody, to po pół roku będą o wiele lepsze efekty, jeśli chodzi o zmniejszenie skali wandalizmu, w mojej ocenie. A jeśli nie, to wtedy panowie powiecie, państwo powiecie, że radny Radziwinowicz niestety nie miał racji, a ja posypię kołem popiołem, aczkolwiek wiem, że mam rację.
Na pańskim facebookowym profilu napisał pan tak. Tak się kończy, kiedy daje się możliwość całodniowego wejścia na obiekt praktycznie za pół darmo, przy tym racząc ludzi alkoholem w akwabarze czy beach barze. Chleb i igrzyska w oparach sauny i alkoholu. Dla zwykłego mieszkańca zasłużony relaks, ale dla prostaków możliwość wychulania się kosztem przestrzeni publicznej, która kosztowała nas, obywateli, 500 milionów złotych. Jaki czas ma pan prezydent na odpowiedź?
14 dni. Podtrzymuję to, panie redaktorze. I zwyżka cen biletów miałaby dotyczyć tylko indywidualnych biletów dziennych. Nie dotyczy dyskryminowania osób uboższych, co już próbuje mi się mówić, że mówię, że uboższy to ten, który jest wandalem. Nie, panie redaktorze, 85 zł za strefę aquapark czy za 100 zł za saunarium, to jest bardzo niska cena. Nie generujmy przypadków, gdzie młodzi, bardzo młodzi ludzie, co dopiero osiągnęli 18 lat być może, ja nie mówię, że to oni są wandalami, ale mogą sobie przyjść i zrobić darmową imprezę. Tak na cały dzień, bo jest alkohol i jest tanie wejście. Więc te ceny biletów być może mniej są skorelowane z tymi aktami wandalizmu, jest to moja propozycja, natomiast podtrzymuję, alkohol musi kategorycznie stamtąd, że tak powiem, być wycofany, przynajmniej na okres próbny, żeby sprawdzić, czy to on był przyczyną tego, co się dzieje, tych odrażających w naszym aktu wandalizmu.
A przy naszym telefonie jest pan Piotr Zieliński, rzecznik Fabryki Wody. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
Panie Piotrze, pan Andrzej Radziwinowicz, radny, wystosował pytanie do pana prezydenta, czy dobrym pomysłem jest sprzedaż alkoholu na terenie Fabryki Wody w kontekście dewastacji. Czy państwo planujecie wycofać się ze sprzedaży alkoholu na terenie Fabryki Wody?
Na dzisiaj nie ma takich planów. Generalnie w tego typu obiektach rekreacyjnych, wypoczynkowych u nas w kraju, za granicą produkty alkoholowe można kupić, można spożywać. Odbywa się to w wyznaczonych do tego jakby celów strefach. My też mamy tutaj pracowników służby, które też pilnują tego, żeby osoby zachowywały się w sposób odpowiedni. I tego pilnujemy cały czas na bieżąco. Tak? Więc no, na dzisiaj takiej dyskusji o tym, żeby z czegokolwiek rezygnować, nie ma.
A czy dewastacje, uszkodzenia, no, karygodne zachowania są częste i są rzeczywiście sporym problemem?
No średnio to jest około 10 zdarzeń w takich miesiącu, gdzie mamy trudnych klientów, którzy zawsze tam o coś się wykłócają. Natomiast no, kwestie dotyczące właśnie porządku, tam zostawiania jakiegoś rodzaju papierków, brudu, uszkodzeń jakichś elementów. No, od początku jakby otwarcia naszego obiektu no, zdarzały się kilka razy, ale to nie jest tak, że codziennie po prostu mamy tutaj dziurę w ścianie, czy wyrwane drzwi, czy tam uszkodzone na przykład sedesz czy umywalkę, tak, w toalecie. Służby nasze techniczne, porządkowe jakby cały czas chodzą, kontrolują to, co się dzieje, sprawdzają, więc to nie jest tak, że taki nieporządek jest cały czas.
Czyli póki co nie ma zmian, zobaczymy, czy...
Panie redaktorze, czy ja mogę jedno bardzo pytanie jeszcze do pana rzecznika? Przepraszam, że wejdę w dyskusję, bo mam wrażenie, że mówimy o różnych obiektach, gdzieś idzie rekreacyjnych, ja się zgadzam, tylko pytam, czy to są gminne obiekty, bo mam wrażenie, że mamy tutaj gminny pub. Ja mam pytanie, panie rzeczniku. Proszę odpowiedzieć, bo nie wiem, nie byłem jeszcze w Fabryce Wody. Czy tam jest sprzedawana wódka? Czy ta wódka jest w butelkach 0,7 eksponowanych?
Są strefy, gdzie można spożywać alkohol, są to takie trzy dedykowane strefy, gdzie również można kupić napoje w butelkach, ale no oczywiście no, odbywa się to na takiej zasadzie, że nasi pracownicy widząc, jeśli ktoś zachowuje się źle, spożył tego alkoholu za dużo, sprawia problemy, no to wtedy my oczywiście reagujemy, mamy tutaj służby porządkowe, żeby takie osoby uspokoiły.
Może w takim razie odpowiednie szybkie reagowanie przyniesie skutek, ale są takie strefy, gdzie ochroniarz, panie Piotrze, nie wejdzie, prawda? I gdzie raczej rzadko się zdarza, są takie strefy, gdzie nie ma monitoringu.
No to jeśli mówimy o tych kwestiach dotyczących właśnie brudu, uszkodzeń, no to one zazwyczaj odbywają się w przestrzeniach niemonitorowanych, typu właśnie szatnia czy toalety. No tam kamer nie ma, tak? Więc ciężko tutaj zidentyfikować, kto jakby w danym momencie zrobił to, co zrobił. My oczywiście no, mamy służby, które jakby tam na bieżąco przemieszczając się po obiekcie uzupełniają jakieś materiały eksploatacyjne. No i widzą tak po wejściu, że jeśli coś jest nie tak, no to wtedy to oczywiście zgłaszają, pomieszczenie jest zamykane, trzeba je posprzątać. No ale zidentyfikowanie jakiegoś sprawcy, który jakby tej rzeczy dokonał, no jest w takim wypadku no, bardzo trudne.
Czekamy na opinię naszych słuchaczy, czy w fabryce wody powinien być sprzedawany i serwowany alkohol. A jeszcze skoro pan, panie Piotrze, jest z nami, to chcę zapytać o kwestię, czy państwo już przesłali wnioski do Rady Miasta o zmianę finansowania, o zwiększenie finansowania dla remontu trasy zamkowej, nitki wyjazdowej, bo wiemy, że był przetarg, ale pieniądze przeznaczone na te inwestycje były za małe. Czy już taki wniosek wpłynął do Rady, żeby radni mogli to podjąć?
W trakcie sesja budżetowa jest za kilka dni, więc ta cała dokumentacja, którą tutaj jakby mam, jest analizowana, przygotowywana i na pewno z jakąś konkretną rekomendacją wystąpimy, żeby to całe postępowanie w którymś kierunku rozstrzygać.
I pan Tadeusz jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja w sprawie tej fabryki wody. Wie pan, kiedyś jak byłem mały, taka piosenka była: moja głowa, mądra głowa, w niej się duży rozum chowa, ale do czego zmierzam innego? Skoro to jest obiekt sportowo-rekreacyjny, powtórzę, sportowo-rekreacyjny.
Zwłaszcza sportowo.
Do czego tam jest potrzebny alkohol? Do tego, żeby nabrać animuszu i co, skoczyć do wody i pływać? Czy nabrać animuszu i na tej zjeżdżalni zjeżdżać? Czy uprawiać jakieś dziwne skoki do wody? No do czego ten alkohol tam jest potrzebny? Tam przychodzi dzieci, młodzież i co? I my edukujemy ich, że aha, popływałeś sobie, trochę się zmęczyłeś, idź sobie walnij setę, będziesz bardziej rzeźki, będziesz bardziej sprawny i pokażesz kolegom, jaki ty jesteś heros. No ludzie, no przecież ja rozumiem, że obiekt powinien się utrzymywać i powinien zarabiać, ale nie na alkoholu i kosztem zdrowia dzieci i młodzieży. Ludzie, niech ci to rządzą i wydają polecenia i się opanują.
Dziękujemy bardzo.
To jeśli mogę, pierwsza kwestia. Fabryka wody jest głównie obiektem rekreacyjnym. Jeśli chodzi o funkcje sportowe, to mamy tylko basen sportowy plus ściankę do wspinaczki. No i w tych przestrzeniach sportowych alkohol nie jest sprzedawany. No i przede wszystkim nie jest sprzedawany osobom małoletnim. Można go kupić tylko w strefach, mówię, do tego wyznaczonych. Jeśli jest takie podejrzenie, że osoba, która chciała kupić taki napój wysokoprocentowy, jest małoletnią, my to oczywiście sprawdzamy, weryfikujemy, nie sprzedajemy takich produktów dzieciom czy młodzieży.
I pan Eryk jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Takie krótkie spostrzeżenie moje, że dopiero to się skończył sezon letni, gdzie te same służby przez całe wakacje alarmowały: nie pij na plaży, nie wpaść do wody po wypiciu alkoholu i tak dalej. To jest taka gruba kampania była, żeby nie pić po alkoholu. Nie wchodzić do wody po alkoholu, przepraszam.
Tak, a jest. Tutaj mamy taki dosyć. A tu wchodzimy po alkoholu.
A to wręcz zaproszenie jest do tego. To zobowiązuje, tak?
Dziękujemy, pozdrawiamy szerokiej drogi. Życzymy. Pan Piotr Zieliński, rzecznik Fabryki Wody. Dziękujemy bardzo.
Dzięki, do usłyszenia.
Pozdrawiamy, do usłyszenia. A z nami jest jeszcze przez chwilę pan Andrzej Radziwinowicz, bo chcę pana radnego zapytać o pana podejście do nocnej prohibicji, bo mamy opinię naszych słuchaczy o tym, jak radni się długo przymierzają do tego w Szczecinie. Posłuchajmy.
Dzień dobry, to Maciej, stały słuchacz. Oni nic z tym nie zrobią, przede wszystkim, bo to jest koalicja rządząca w tym mieście z panem Krzystkiem. Im to bardzo na rękę, żeby do tej uchwały nie doszło. Dlatego jak słyszę, że oni się muszą pochylić nad tą uchwałą, pochylić nad tym problemem, to jest takie bajdurzenie. Gdyby oni się chcieli na tym pochylić, to już od 2 lat byłaby ta uchwała zrobiona, od kiedy ten problem został poruszony, albo chociaż jakiś początek tej uchwały. Dlatego ci panowie już powinni dawno skończyć ten temat.
Te miasta, które wprowadziły nocną prohibicję, mają wdzięczność mieszkańców, mają spokój wokół tych sklepów, gdzie dochodziło do burt. Najlepszym przykładem tego jest Kraków, gdzie oprócz tego wprowadzono nocnego burmistrza, który pilnuje, żeby był spokój i porządek. Jakie, panie Andrzeju, pana jest stanowisko, jeżeli chodzi o nocną prohibicję w mieście? Bo mam wrażenie, bo to od lat już ta dyskusja wraca, podchodzi do tego sporo radnych jak pies do jeża.
Panie rektorze, myślę, że dyskusja w klubie trwa. Jakby wszyscy się zgodzimy, że to, co widzimy w Śródmieściu, w okolicach sklepów całodobowych, alkoholowych, to chyba jest po prostu patologia i wymaga interwencji, jakichś właśnie przepisów prawnych, które to uniemożliwią. Ja też bym się do końca nie zgodził, że na każdej dzielnicy Szczecina jest problem z nocnym sprzedażą alkoholu, z aktami wandalizmu czy patologii, można powiedzieć. I trwa dyskusja. Jeśli pan pyta o moją opinię, to oczywiście to jest dobre w sumie rozwiązanie, ta nocna sprzedaż, tylko dyskutujmy o tej godzinie. Bo jaka to ma być godzina? Czy to ma być 22, 23 czy 24? Tu bym życzył sobie wewnętrznej dyskusji, nie będę tego odbywał jakby na forum radia. I to jest dla mnie kluczowe, jeśli chodzi o mój głos jako radnego nad taką uchwałą, ponieważ no, możemy powiedzieć wprost, jeśli zrobimy 22, to znana sieć takich małych sklepików franczyzowych jest otwarta do 23. I teraz czy zwykły mieszkaniec może podejść o 22.20 i kupić sobie przysłowiowe piwko, czy on być ograniczany? Inna rzecz jest taka, jeśli pozwalamy sprzedawać alkohol mocny w postaci wódek i innych twardych alkoholi o 4 rano. No oczywiście tu się zgodzę w pełni, że o 4 rano no, po alkohol idą tylko chyba kompletnie pijani ludzie.
Przypomnijmy, co na naszej antenie powiedział Krzysztof Brzuska, były dyrektor byłej Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W Polsce uzależnionych od alkoholu tak silnie, że muszą się napić, to jest po prostu silny nauk, to jest 600 tysięcy ludzi, a reszta, kilka milionów Polaków, to są osoby pijące okazjonalnie. Jeżeli stwarza im się możliwości zakupu tego alkoholu, to piją. Jeżeli ich nie ma, to nie piją i nie ma tutaj możliwości, że jakaś mafia rozwinie, jakaś podkątna sprzedaż i tak dalej. Nigdzie, gdzie wprowadzono to nocą prohibicję, takie zjawiska nie nastąpiły, więc warto się zastanowić nad wprowadzeniem takich obostrzeń. Posłuchajmy kolejnego słuchacza.
Witam serdecznie, Przemek z tej strony. Nie zgadzam się z panem, który wcześniej powiedział, że albo zakazujemy wszystkich i nie sprzedajemy alkoholu, nie wiem, na stacjach benzynowych, weselach i tak dalej, albo dalej brniemy w tym kierunku, w którym teraz to wszystko funkcjonuje, jeśli chodzi o sprzedaż alkoholu. Ja również godziłbym się za tym, żeby wprowadzić ograniczenie czasowe, tak jak to ma miejsce w Skandynawii, przykładowo Norwegia, Islandia, Niemcy, Dania, i po prostu skończmy, spróbujmy zmieniać światopogląd, bo po prostu to, co się dzisiaj dzieje, to jest dramat z tym alkoholem. I dopiero byśmy odczuli skutki za 10-15 może lat, gdyby taką teraz wróciło się sprzedaż. I jak najbardziej, i sklepy do godziny 16-17, kto się nie zaopatrzy, trudno, dziękuję, do widzenia. I tak to powinno wyglądać. Na weselach natomiast no, nie sprzedaje się alkoholu, a ewentualnie są to restauracje, czyli miejsca przeznaczone do zabawy, a nie, że ryzykujemy. Czy ktoś wypije na stacji, czy nie wypije, a później mamy kupę wypadków, śmierć i dopiero wszyscy zaczynają żałować, bo ktoś zginął. Dziękuję. Pozdrawiam.
Marcin z tej strony, ze Szczecina. Moi drodzy, ja pracowałem przez kilka dobrych lat w Norwegii, gdzie alkohol, od kiedy pamiętam do dnia dzisiejszego, jest kuriozalnie drogi. I to jest największym według mnie ograniczeniem dostępności tego alkoholu. Nie sama kwestia, że wprowadzimy przykładowo prohibicję całonocną, tak jak de facto tutaj na antenie były rozmowy. To nie zakończy naszego problemu odnośnie problemu z alkoholem. Problem polega na tym, że według mnie takie używki jak alkohol bądź papierosy, tudzież to alkohol luksusowy. prestiżowy i on powinien być bardzo drogi, aby każda osoba, która będzie miała na niego ochotę, była świadoma tego, że jest to bardzo duży koszt do poniesienia. Zwróćcie uwagę, szanowni państwo, że na dzień dzisiejszy pół litra czystej wódki kosztuje w granicach 20 zł. Z całym szacunkiem, ale co to jest? To jest nic. Ale jakby kosztowało te pół litra wódki 200 zł, wówczas jestem święcie przekonany, że naprawdę grubo ponad 50% społeczeństwa, które na dzień dzisiejszy sięga za tą przysłowiową pół litrówkę, by się naprawdę trzy razy zastanowiła albo nawet by zrezygnowała. Wręcz jestem na tym przekonany. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Tyle nasi słuchacze, a przypomnę, kończymy powoli rozmowę z panem Andrzejem Radziwinowiczem, radnym Koalicji Obywatelskiej, Partia Zieloni. Panie Andrzeju, czy w tym roku jeszcze jakiś projekt stanie na obradach Rady Miasta?
Dyskutujemy, mam nadzieję, że tak. Natomiast tak jak powiedziałem, musi odbyć się dyskusja w kwestiach technicznych, bo wszyscy zgadzamy się z tym, że ta nocna sprzedaż alkoholu, szczególnie w Śródmieściu, nie jest dobra, Szczecina. Natomiast dyskutujmy też, jak bardzo szeroka ma być, czy od 22 do 6 rano, czy od godziny troszkę późniejszej. Natomiast to, co powiedział przed chwilą słuchacz, to też jest dobre, gdzie alkohol jest o wiele droższy i wtedy determinuje to oczywiście mniejsze spożycie, ale oczywiście za chwilę zaczną się głosy, że dyskryminujemy osoby uboższe, etc. Nie, droższy alkohol będzie determinował to, że ludzie będą mniej po niego sięgać. Natomiast oczywiście prohibicja w mieście, taka nocna tak zwana, może pomóc w tym, że nie będziemy mieli patologii w obrębie tych słynnych monopolowych 24-godzinnych.
I pan Robert jeszcze jest z nami. Dzień dobry.
Witam serdecznie, Robert, cały słuchacz. Wie pan co, odnośnie tej fabryki wody, to powiem tak, byłem kupę lat ratownikiem, pracowałem na różnych tam obiektach i miałem z tym styczność. Dla mnie to jest dura, nieważne, czy to jest obiekt rekreacyjny, czy nie rekreacyjny. Jeżeli on jest w sprzężeniu razem z obiektem sportowym, gdzie wiadomo, że jest połączenie i ludzie się przemieszczają, nie powinien być sprzedawany. Ewentualnie, jak przedmówca tutaj mówił, w miejscach takich rekreacyjnych, czy gdzieś, gdzie nie, powiedzmy, no nie powinno, powiedzmy, tego alkoholu być, to niech faktycznie będą ceny tego alkoholu odpowiednie. Takie, żeby ludziom się nie chciało kupować, tak? Natomiast nie mówię, że sam nie piję, bo lubię sobie wypić i tak dalej, ale faktycznie cena alkoholu swoje robi. A druga rzecz, że takie ciągłe gadanie o tym alkoholu, jaki on jest szkodliwy i tak dalej, to weźmy pod uwagę i papierosy, i używki, i dopalacze. To wszystko jest przyzwolenie naszych władz. Nie chodzi o szczecińskie, tylko generalnie naszego rządu i władz. Bo to jest bardzo proste wprowadzenie zakazu produkcji czegokolwiek, tak? Ale jeżeli są takie akcyzy i państwo na tym kolosalne pieniądze zarabia, to bzdurne jest takie gadanie, że tego nie sprzedawać, prohibicie. Po prostu niech tego nie produkują. Papierosy są szkodliwe, nie produkujmy.
Dziękuję,
dopalacze są szkodliwe, to po co to produkować?
Wszystkiego
to przyzwala.
Dobrego, jeszcze pan Wojciech jest z nami. Panie
witam
Wojciechu,
serdecznie.
Witamy.
Halo, halo?
Tak jest, słuchamy pana w napięciu.
Witam serdecznie. Przepraszam, aż się zagotowałem, słysząc tutaj te opowieści męsców panów, że zakaz albo podniesienie cen wszystko zlikwiduje. Czemu się nie możemy uczyć na historii? Czy ktoś słyszał o czymś takim jak prohibicja w Stanach Zjednoczonych? Co się wtedy wydarzyło? Kto największy kapitał zgromadził? Na czym i tak dalej? Jakie dalej później miały problemy władze państwowe z tym samym procederem, który się na tej prohibicji umocnił? Jak ktoś myśli, że podniesienie alkoholu cokolwiek załatwi, to gratuluję zejścia życiowego i rozeznania się w temacie. Natomiast szara strefa szybciutko tą kwestię zapełni i tylko spowoduje kolejne dodatkowe kwestie. To, czy alkohol jest fajny, czy niefajny, to jest oczywista oczywistość i każdy powinien mieć od małego świadomość, jaka to jest, za przeproszeniem, szkodliwość. Ale zakazywanie czegokolwiek, niczegokolwiek nie załatwia, tylko odwrotnie. I
panie Wojciechu,
uczcie się ludzie za tym, co się na świecie dzieje.
Dziękujemy bardzo. Ja proponuję, żeby pan posłuchał tego, co mówi doświadczony człowiek, który walczy z alkoholizmem Polaków od lat, pana Krzysztofa Brzuski, czy na naszej antenie, czy poczytał wywiady prasowe. Mówi ważne rzeczy, które ja może w telegraficznym skrócie przedstawię. 600 tysięcy Polaków pije po prostu nałogowo. To są alkoholicy, którzy wymagają leczenia. Reszta, kilka milionów ludzi, pije, bo jest okazja, bo można łatwo kupić. Jeżeli jest wysokość wysoka cena. Jeżeli jest trudno kupić, to piją o wiele mniej. A przypomnijmy, alkohol szkodzi zdrowiu. Już lekarze nie zalecają lampki wina do obiadu i tak dalej, że to jest super, świetnie i że to samo zdrowie. To już jest passé, bo po prostu najnowsze badania wskazują, że ten alkohol nam szkodzi i tyle. No i czekamy teraz na ruchy naszych radnych. Panie Andrzeju, jeszcze raz podkreślmy, wracając do tematu pierwszego, ulica Szymanowskiego, triumf mieszkańców, wstrzymana budowa budynku 8 metrów od stojącego obok. Cieszymy się bardzo. Dziękuję panu za rozmowę.
I ja chciałem na koniec powiedzieć tylko mieszkańcom Szczecina, jeśli z tym się nie zgadzacie, walczcie, bo to jest przykład tego, że można wywalczyć sobie.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Pan Andrzej Radziwinowicz, radny Koalicja Obywatelska, Partia Zieloni. Pozdrawiamy.
Dziękuję.
Do usłyszenia. 12.44, a więcej w tematach i muzyce będzie na ten temat od 17.00, dotyczące właśnie decyzji sądu administracyjnego dzisiaj, dotyczące wstrzymania budowy na ulicy Szymanowskiego, ale będą także inne tematy, no i oczywiście na ten temat także komentarze i więcej w naszych wiadomościach, najbliższe już za 15 minut. A teraz zmieniamy temat. Temat, który denerwuje i oburza wielu rodziców. Chodzi o elektroniczne dzienniki. No bo dzisiaj mamy XXI wiek, więc można sobie online zobaczyć, jakie oceny otrzymuje uczeń czy uczennica. Rodzice są dzięki tym dziennikom elektronicznym w kontakcie z nauczycielami, z dyrekcją szkoły. No i wszystko jest fajnie, bo różne prywatne podmioty te dzienniki organizują, tylko że okazuje się, że jeżeli korzystamy z tego dziennika na sprzęcie stacjonarnym, na komputerach stacjonarnych, to różne fajne funkcje, które są w takim dzienniku, są bezpłatne. Ale jeżeli tylko korzystamy z aplikacji w telefonie komórkowym, a przecież coraz częściej korzystamy z tych telefonów komórkowych i tam różne funkcje uruchamiamy, to po okresie próbnym musimy płacić. I uderzyli w stół rodzice. Na stronie awas.org jest petycja do Ministerstwa Edukacji Narodowej, żeby właśnie dostęp do kluczowych funkcji dzienników elektronicznych był gwarantowany przez państwo, był na serwerach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ja przytoczę fragment tej petycji. Na forach rodziców gruchnęła wiadomość: od 1 listopada wygodny kontakt ze szkołą za pomocą dziennika Vulkan będzie odpłatny. Nie dość, że za aplikację płacą szkoły i samorządy, to dorzucą się jeszcze rodzice. Librus, inny popularny dziennik, żąda od rodziców opłat za część funkcji i zalewa ich reklamami. Czas na powstanie publicznej aplikacji, która zastąpi komercyjne dzienniki. A przy naszym telefonie gość, pan Janusz Olczak, dyrektor 4 Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, ile pańska szkoła poprzez, rozumiem, władze Szczecina płaci za e-dziennik, za utrzymanie tego funkcjonowania?
No to jest dość duża kwota, bo to zdrowo przekracza kilka tysięcy złotych, bardziej bliżej kilkunastu, więc to są dość duże pieniądze.
Czy rodzice rocznie skarżą się panu, rocznie właśnie, rodzice skarżą się panu na pewne uciążliwości, że na komputerze stacjonarnym tak za darmo, ale już w aplikacji mobilnej na smartfona to już trzeba za coś płacić?
A wie pan co, akurat nie miałem takich skarg w tej kwestii od moich rodziców. Być może, że ta opcja, którą my mamy wybraną, nie sprawia takiego kłopotu dla rodziców. Faktem jest, że dość dużo reklam jest na stronie startowej dziennika, czyli przed zalogowaniem, natomiast potem już to nie jest widoczne. Nie wiem jak od strony rodzica, bo moje dzieci już dawno skończyły szkołę, więc od strony rodzica nie zaglądam do tego dziennika. Nie widziałem, jak to wygląda od strony ucznia czy rodzica. Więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy mają powód do narzekania. Nie wiem też, nikt nie przyszedł do mnie z prośbą o tym, żeby gdzieś to coś opłacać, albo z żalem, że musi za coś płacić. Być może, że ja mam taką opcję wybraną.
Czekamy na opinię słuchaczy na temat przygód za dziennikiem.
Ale zgadzam się. Zgadzam się z tą petycją rodziców. Uważam, że w obecnej sytuacji te wszystkie dane powinny być przetrzymywane na państwowych serwerach. Te wszystkie dane dotyczące uczniów, ich ocen, frekwencji, wszystkiego, co się gdzieś w szkołach dzieje, wydaje mi się, że powinno to być już na dzień dzisiejszy scentralizowane i opanowane przez, czy trzymane w rękach rządzących, czyli Ministerstwa Edukacji.
A treść,
jestem przekonany.
A treść petycji do ministra edukacji Barbary Nowackiej brzmi tak. Oburzyła nas wiadomość o tym, że dziennik elektroniczny Wulkan będzie wymagać od rodziców opłat za korzystanie z podstawowych funkcji na telefonie komórkowym. Dość tego zdzierstwa. Wzywamy Ministerstwo Edukacji do stworzenia publicznego dziennika, który będzie bezpłatny dla szkół i rodziców. Kod źródłowy programu powinien być otwarty i ogólnodostępny, tak aby aplikacja mogła być dalej rozwijana przez rodziców i pasjonatów. Kontakt ze szkołą to część edukacji, a edukacja powinna być bezpłatna. I pan Paweł przy naszym telefonie. Dzień dobry.
To ja pod taką petycją bym się nie podpisał.
Panie Pawle. Dzień dobry.
Tak, jestem. Dzień dobry. Ja w sprawie właśnie tego dziennika. Chodzi dokładnie o Librusa. Miałem sytuację w ubiegłym roku szkolnym. Wykupiłem dodatkowo tą płatną subskrypcję, która umożliwiała między innymi wypisanie usprawiedliwienia w aplikacji mobilnej i wiele, wiele innych funkcji. Okazuje się, że ta subskrypcja jest tylko na dany rok szkolny. W tym roku szkolnym ponownie bym musiał opłacić kwotę 60 zł.
To nie mała kwota.
No nie mała.
Podpisze się pan pod petycją? Podpisze się pan
naturalnie,
pod...
że tak.
To zapraszamy na stronę Awasorg i pozdrawiamy, panie Pawle.
Pozdrawiam również.
Dziękujemy i namawiamy wszystkich rodziców. A pan, panie dyrektorze, czemu by nie podpisał tej petycji?
To znaczy jestem, bo tutaj była też mowa o tym, żeby rodzice mogli tworzyć i żeby kod był otwarty. Uważam, że nie. Że dostęp do danych i kodu nie powinien być otwarty. To jest rzecz programistów, którzy powinni być zatrudnieni przez ministerstwo i ministerstwo o te dane powinno dość szczegółowo dbać.
A pan się zna, bo pan jest informatykiem.
Uczę informatyki. Natomiast jestem zdania, że jeżeli ktokolwiek coś by chciał modernizować, no to nie może być tak, że rodzice będą w to ingerować, a aplikacja powinna być odpowiednio pilnowana przez ministerstwo.
To na to
i odpowiednio
ministerstwo
zarządzane.
Nie musi się zgodzić w tej petycji, ale zgadza się pan z tym, że to powinno być ogólnie dostępne narzędzie i najlepiej właśnie, które jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tej sprawie mówił również Adrian Zandberg z Lewicy. Otóż zwrócił się z interpelacją nawet do minister edukacji Barbary Nowackiej i podkreślił w niej, że e-dziennik jest głównym kanałem komunikacyjnym między nauczycielami a rodzicami. Jak zauważył, obecnie platformy szkolne są obsługiwane wyłącznie przez prywatne firmy, których głównym celem jest zysk. Firmy zwalczają też wolne oprogramowanie umożliwiające niezależny dostęp do danych przechowywanych na platformach. Wymaga podkreślenia, że mowa tu o danych wytwarzanych przez szkoły, czyli podmioty publiczne, utrzymywane przez podatnika. I jeżeli chodzi o początek września, to tak opornie do tego Ministerstwo Edukacji Narodowej pomysłu podchodzi, żeby właśnie e-dziennik był pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak jak mamy na przykład M-Obywatela, prawda? Pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. Wiceminister Edukacji Izabela Ziętka powiedziała, że jej zdaniem rozporządzenie MEN nie jest łamane przez operatorów dzienników elektronicznych wprowadzających opłaty w aplikacjach mobilnych, ponieważ rodzic wciąż ma bezpłatny dostęp do informacji z poziomu przeglądarki internetowej. Tak, ale coraz rzadziej korzystamy przecież teraz, ja dodam, z komputerów stacjonarnych. Dopytywano ewentualne prace nad bezpłatną platformą do komunikacji rodziców ze szkołą, przyznała, że w resorcie pojawiają się takie pomysły. Dopiero pojawiają się, drodzy państwo, takie pomysły. Jednak do rozmów musi dołączyć Ministerstwo Cyfryzacji. No to trzeba, pani minister, do tych rozmów po prostu zaprosić Ministerstwo Cyfryzacji, tak żeby to ruszyło. Miejmy nadzieję, że petycję podpisze sporo osób mimo zastrzeżeń pana dyrektora, bo chodzi generalnie o to, żeby właśnie dostęp był publiczny i żeby pana szkoła poprzez Urząd Miasta nie płaciła za coś, co powinno być już w XXI wieku oczywistą oczywistością, czyli e-dziennik dostępny, powszechny, ze wszystkimi funkcjami. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę dzisiejszą.
Dziękuję państwu również.
Pozdrawiamy. Pan Janusz Olczak, dyrektor 4. Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. No i czekamy oczywiście na telefony w tej sprawie od naszych słuchaczy. 510-37-32 to jest ten telefon. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Widzę, że jeszcze mamy chwilę czasu. Mamy jeszcze czas na telefon, czy już nie? A już za długi telefon, to w takim razie będziemy się żegnać i życzyć państwu miłego weekendu. Dziękujemy bardzo. Sławek Orlik, Patryk Srokowski, Janusz Wilczyński. W poniedziałek po godzinie 12 spotka się z państwem Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.